Przy mikrofonie Paweł Bieg, pora na rozmowę z gościem dnia, którym jest dzisiaj Jolanta Aniszewska z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dni Stargardu za pasem. Oferta muzeum to absolutnie obowiązkowy punkt programu dla wszystkich zainteresowanych lokalną historią. Szykuje się naprawdę spora porcja wiedzy na temat naszego miasta w wersji i dla starszych, i dla młodszych. Dodajmy, że oferta podzielona jest na 3 bloki.
Tak, rzeczywiście nasza oferta jest podzielona na 3 bloki. Pierwszy taki podstawowy blok to tradycyjnie już nasze obiekty za złotówkę. Tym razem również w tym roku rynek staromiejski i nasze wystawy przy rynku, ale oczywiście również tradycyjnie Basteja. Drugi blok to blok edukacyjny, miasteczko edukacyjne, znane państwu na pewno sprzed poprzednich edycji Dni Stargardu. I trzeci blok, który jest nowością absolutną w obchodach Dni Stargardu. Odkryj Stargard.
Basteja i muzeum przy rynku za złotówkę. Mamy jasność co do ceny, ale pewien regulamin na pewno obowiązuje.
Tak, oczywiście obowiązują, zawsze obowiązują regulaminy. Każde wejście do muzeum jest obostrzone pewnymi zasadami. Natomiast ja bym ich nie demonizowała. Jeżeli nawet zdarzy się komuś z państwa wyjąć aparat i użyć go z lampą, to nasi pracownicy tutaj dyskretnie wskażą państwu rozwiązanie tej sytuacji i przypomną, że pewnych rzeczy w muzeach nie robimy. Natomiast generalnie staramy się być muzeum otwartym, przyjaznym dla zwiedzających i staramy się tych nakazów i zakazów wbrew potrzebom nie tworzyć.
Miasteczko edukacyjne, o którym pani wspomniała, w parku przed Basteją i w Bramie Pyrzyckiej z zajęciami dla dzieci. Jakiego rodzaju przede wszystkim będą to zajęcia?
Po raz pierwszy w ramach Dni Stargardu zapraszamy do Bramy Pyrzyckiej. To też jest istotne i warto o tym przypomnieć. Dla wielu z państwa będzie to właściwie pierwsza okazja poznania tego obiektu od środka. Natomiast w Parku Piastowskim, w tej Nietce przy Bastei, będą namioty muzealników i będzie takie otwarte miasteczko edukacyjne. Zajęcia będą nie tylko dla dzieci. My do tych zajęć zachęcamy, do uczestnictwa w nich zachęcamy również opiekunów, rodziców, dziadków, te osoby, które dzieciaczki przyprowadzają. Zajęcia będą bardzo różne. Będą robione flagi, będzie nawiązanie do średniowiecznej mody, będą warsztaty powroźnicze, będzie też ryneczek Hanzy, takie bardzo aktywne zajęcia, które będą odbywały się w Bramie Pyrzyckiej. Pełne, myślę, śmiechu, zabawy, w sezonie wakacyjnym idealne, bo troszeczkę takie umiejętności handlu dawnego gdzieś tam w nas wzbudzające.
Warsztaty powroźnicze może pani rozszyfrować?
A to bardzo trudne, tak? Warsztaty powroźnicze realizowaliśmy już w roku ubiegłym, one są również w naszej ofercie. Powróz, czyli sznur, tak najprościej mówiąc.
Uprzedziła też pani moje następne pytanie o limit wiekowy, bo zdaje się, że go nie będzie, skoro wszyscy mogą przyjść i znaleźć coś dla siebie.
Nie wprowadzamy limitu wiekowego. Oczywistym jest, że uczestnicy muszą być osobami, które rozumieją polecenia, które są w stanie włączyć się w tą zabawę. Zawsze staramy się, nawet te najmłodsze maluszki, jeżeli tylko wykazują chęci, jeżeli opiekunowie są w stanie im pomóc, to oczywiście w żaden sposób nie ograniczamy tutaj możliwości ich uczestnictwa w zabawie.
I tutaj punkt, który szczególnie mnie zaintrygował. Zwiedzanie z muzealnikami wyjątkowych, niezwykłych miejsc w Stargardzie brzmi zachęcająco, zwłaszcza dla miłośników lokalnej historii, choć nie tylko, bo pojawia się tutaj szansa spojrzenia na dzieje miasta z zupełnie innej perspektywy. Muzealnicy zaprezentują m.in. wyniki badań archeologicznych dotyczących zarówno tych bardzo popularnych punktów, jak chociażby kolegiata, po echa przeszłości drugowojennej niosące się gdzieś w murach zakładu karnego.
Tak, rzeczywiście przygotowaliśmy w ramach tego programu Odkryj Stargard aż 8 spotkań, 6 bloków tematycznych. One są bardzo zróżnicowane. Wszystkie dotykają historii miasta, tej znanej i trochę mniej znanej. Co istotne, odbywać się będą wszystkie w przestrzeniach innych niż muzeum, tak? W tych przestrzeniach naturalnych dla danych tematów. Będziemy zapraszać państwa zarówno na poznanie wyników badań archeologicznych, bo tak jak Kościół Najświętszej Marii Panny jest obiektem zapewne znanym już doskonale wszystkim mieszkańcom miasta, tak może nie wszyscy mają świadomość, że każdy stary kościół, każda stara świątynia była cmentarzem. I ślady tych cmentarzy, kryjące się w murach kościelnych, nadal pod posadzkami są gdzieś ukryte. My mieliśmy możliwość przebadania części krypt, które są w kościele Najświętszej Marii Panny i o tym będzie właśnie to spotkanie, o wynikach badań archeologicznych, o tym, co nasi archeolodzy w tych kryptach znaleźli, co dzięki temu mogą powiedzieć więcej o historii miasta. Będzie na pewno można zobaczyć, jak część tych przedmiotów już po konserwacji wygląda, bo one niekoniecznie są przyciągające i takie wizualnie atrakcyjne dla odbiorców wtedy, kiedy są wyciągane bezpośrednio w trakcie badań. Archeologiczny wątek przewijać się będzie także w trakcie spotkania na ulicy Szewskiej. Do Szewskiej pasji doprowadzeni. Ten tytuł jest bardzo wieloznaczny. Ja myślę, że przewodnicy wyjaśnią uczestnikom, dlaczego taki tytuł. Od kilku sezonów trwają tam badania. Teren jest terenem dosyć trudnym, ale teren jest również terenem, z którego pozyskaliśmy bardzo dużo materiału. I o tym materiale będzie mowa. Podejrzewam również, że ten materiał będzie częściowo pokazywany w trakcie tego spotkania. Trzecim tematem, który w pewnym sensie do wątku archeologicznego będzie się odnosił, to Stargardzkie Pompeje. Stargardzkie Pompeje, czyli to miejsce, które my dzisiaj i większość mieszkańców kojarzy jako Galerię Starówkę, położone przy dawnej ulicy Targu Drzewnego, ulicy, która ciągnęła się aż do Inny, a zaczynała się przy bramie, przy Baszcie Morze Czerwone, czyli dzisiejsza ulica Łokietka. Ten kwartał, jak mieszkańcy miasta doskonale pamiętają, był tym najdłużej niezabudowanym kwartałem staromiejskim w Stargardzie, a sam w sobie krył nawarstwienia bardzo wielu chronologicznie rozciągniętych mocno w czasie zdarzeń, kultur, śladów dawnych mieszkańców. Oprócz tego będziemy zapraszali jeszcze w trzy miejsca. Będziemy zapraszali do Czerwonych Koszar. Historia garnizonu zawsze cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem panów. Czerwone Koszary opowiedziane poprzez historię tego miejsca XIX-wieczną wydają się być tematem niesłychanie atrakcyjnym, bo być może te znane skądinąd budynki w tym momencie otworzą troszeczkę swoich tajemnic. Będziemy również zapraszać na takie specyficzne zwiedzanie autobusem MZK. Kolej i komunikacja również mają swoją ogromną rzeszę fanów, także komunikacja stargardzka. I mimo, że nam się wydaje, że komunikacja oparła się takim dynamicznym bardzo zmianom w czasie, to jednak okazuje się, że kiedy przyjrzymy się temu bliżej, to nie jest to takie proste. I że te zmiany, które toczą się obok nas i które może tak subtelnie nie do końca dostrzegamy, to jednak one z tej dłuższej perspektywy czasowej są dosyć znaczące. I ostatni temat, gdzie przewodnikiem będę ja, to miejsce specyficzne, miejsce zamknięte, miejsce bardzo mocno ograniczone, także jeśli chodzi o bytność tam, a więc zakład karny, ale miejsce o niesłychanie trudnej historii, ponieważ ten teren i ta przestrzeń została wybudowana jako obóz jeniecki w czasie II wojny światowej i o tym pierwszym wykorzystaniu tego obszaru właśnie na terenie zakładu karnego, wskazując jeszcze relikty dawnego Dulagu L, czy też Stalagu 2D, będę mówić.
Lista atrakcji długa, jednak limit miejsc dość znaczny. Gdzie na pewno trzeba zapisać się wcześniej, a gdzie wejdziemy, nie musząc troszczyć się o wcześniejszą rezerwację?
Te zapisy już trwają. One się kończą 18, jeśli dobrze pamiętam, teraz mogę wprowadzić Państwa w błąd, 18 czerwca. Bynajmniej informacje są oczywiście na naszej stronie. Na pewno limit mamy w zakładzie karnym, gdzie może uczestniczyć 30 osób. Taka sama ilość zwiedzanie podziemi galerii Starówka. 25 osób na terenie Czerwonych Koszar będzie mogło się pojawić i mamy 100 miejsc, jeśli chodzi o autobusy MZK, przy czym autobusy MZK będą, ta oferta będzie aktualna przez 2 dni, więc tutaj te możliwości uczestnictwa będą zdecydowanie większe.
W tym roku nie będzie jednak festynu w Krainie Gryfa, który przemieniał stargardzkie parki wokół Baszty Lodowej i Bastei niemal w plan filmowy. Skąd taka decyzja?
Ponieważ stargardzkie parki przemieniają się w cudowne stargardzkie planty, pięknie przygotowane, z ogromnymi atrakcjami zarówno w tej sferze roślinności, jak i zapewne tej małej infrastruktury. No wszyscy widzimy to, że w parkach toczą się po prostu remonty, w związku z tym niemożliwe było wpuszczenie tam zarówno rekonstruktorów, jak i też organizacja tam tego rodzaju imprezy.
A w planach czy marzeniach sympatyków Stargardu jest niejako wskrzeszenie Inny, także w kontekście eventów historycznych. Jakby to miało wyglądać w Pani wizji?
No ja mam tutaj bardzo skonkretyzowaną wizję już od kilku lat i mam nadzieję, że ją się w końcu uda zrealizować. Chcielibyśmy, aby jeżeli festyn historyczny będzie nadal realizowany w tej przestrzeni, to chcielibyśmy włączyć również przestrzeń Iny w rekonstrukcje historyczne, tak, i chcielibyśmy jakąś inscenizację potyczki, czy też inscenizację małej bitwy właśnie na Inie w granicach Starego Miasta przeprowadzić.
W takim razie w imieniu Muzeum Archeologiczno-Historycznego serdecznie zapraszamy na wszystkie przygotowane z okazji Dni Stargardu atrakcje, na warsztaty powroźnicze również, ale uspokajamy nikogo, wlec z powrozem nie będziemy. Naszym gościem była Jolanta Aniszewska z Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.